Dzień dobry, kochani słuchacze. Dziś w kalendarzu 30 lipca 2022 roku i pracują dla Państwa na falach eteru Radia Niezależnie 106,7 FM oraz w internecie na stronie www.radiolwów.org.
Julia Wiliczko,
Artur Żak,
Antoni Pakosz
oraz Maria Pysz przy mikrofonie, przy konsulacie Władysław Tychowski, Rafał Sosulski, a my wciąż lecimy.
Jesteś dziennikarką, pracujesz w Polskim Radiu Lwów.
To znaczy nie tak, że pracuję do końca w Polskim Radiu Lwów, bo jest to praca społeczna, czyli po prostu grupka wariatów zapaleńców, którym to się podoba i to robimy, bo to nam daje powera do świata.
Wielka miłość chyba, co?
Radio mi dało takiego mocnego kopa do rozwijania się, do rozmów z ludźmi i uświadomienia sobie tego, że ja chcę z nimi rozmawiać, ja chcę usłyszeć o ich kłopotach, problemach, ja jestem w stanie ich wysłuchać. No, troszkę empatii w tym świecie nie zaszkodzi. Sztuką jest podanie ludziom prawdziwej informacji, zabezpieczenie ich tą informacją, a przede wszystkim sztuką jest bycie kimś dobrym w tym życiu. To jest sztuka, dlatego że mówiąc o przyjaźni, no dajemy komuś swój przykład. Mówiąc o miłości też dajemy przykład. A piękni ludzie to są ci, którzy wnoszą pozytyw do naszego życia i bycie pięknym człowiekiem wcale nie jest takie proste. A bycie dziennikarzem, no to zmusza nas do wyjścia z domu, czasem przekroczenia swoje ja, bo ja nie mam gorszego dnia, tylko ubieram się, maluję fejsa, jak to się mówi, nakładam go i wychodzę. Wychodzę do ludzi.
To też trochę zakładanie maski.
Z jednej strony tak, a z drugiej strony klasyczny makijaż polega na podkreślaniu własnych pozytywnych cech. A nakładanie na siebie tapicerki też nie jest najlepsze.
Dobrze, teraz przejdziemy na pierwsze piętro. Tutaj, tutaj, tutaj. Tu i tu.
Można się zagubić, ale rozumiem, że pod koniec turnusu albo nawet wcześniej wszyscy już doskonale wiedzą, jak tu się poruszać.
Te drzwi się same zamkną za chwilę.
Dzień dobry. Gdzie ja właściwie trafiłam?
Tutaj, gdzie ja trafiłam? Do Bornego Sulinowa. Ja do tej pory Borne Sulinowo to znałam tylko ze zlotów motocyklowych i militarnych. A teraz się dowiedziałam, że 100 parę kilometrów od mojego domu jest właśnie Borne Sulinowo. I cieszę się bardzo, bardzo. Ale to bardzo dużymi literami pisane. Jestem bardzo zadowolona. Mam takiego wspaniałego doktora. No, trafiłam w dobre ręce. To jest mój synuś przyszywany. Mógłby być synem. Także wspaniale, wspaniale. Przyjeżdżajcie naprawdę do Bornego Sulimowa. Ludziska, przyjeżdżajcie. Ja dzisiaj jestem w takiej depresji, bo pojutrze już trzeba wyjeżdżać. I nie wiadomo, kiedy słyszę. Dzień dobry, pani Bożenka, dzwonimy z Bornego Sulinowa. Jadę!
Pani powiedziała, ludziska, przyjeżdżajcie tu, ale wie pani, jaki to jest warunek, że trzeba zachorować.
Dlatego ja się odnoszę do ludzi chorych. Troszkę inaczej sprawnych opowiem. No bo to jest paskudna choroba, ale w tej chorobie trzeba mieć silną psychikę i samozaparcie takie. Trzeba znaleźć sobie sposób, żeby się nie denerwować w tej chorobie, trzymać pozytywnie i to wszystko. Alleluja i do przodu. Wszystkim, którzy chorują na SM.
Co to jest SM?
Różnie go nazywają. Czasem mówią sama miłość, czasem inaczej. Ale to jest nieuleczalna choroba, którą ma się na całe życie, tak faktycznie. Dlatego, że jak ktoś zachorował, no niestety nie ma leku. Co pomaga? Tylko i wyłącznie rehabilitacja, praca nad sobą, dlatego że ta choroba uczy życia. Ta choroba uczy wytrwałości i to jest to, z czym musimy mierzyć się na co dzień, bo pewne czynności w pewnym dniu, miesiącu, roku mogą stać się niedostępne dla nas, dlatego że jest to, mówiąc językiem medycznym, porażenie centralnego układu nerwowego i nie wiadomo, w które miejsce uderzy. Jak człowiek dzisiaj wstawał, jutro może nie wstać, może nie widzieć, może jeszcze coś przestać robić, ale z pewnością każdy chory właśnie na SM zdaje sobie z tego sprawę i dlatego powinien się starać o to, aby jego jutrzejszy dzień był jak najlepszy, a przede wszystkim o to, aby żyć chwilą i cieszyć się tym życiem, które ma.
Skąd się to bierze?
Odpowiedzi na to pytanie nie ma, są domysły. Oczywiście jest to sprowadzane do choroby genetycznej, chociaż przeważnie w większości wypadków moich znajomych mija się to z prawdą, ale nikt nie wie, skąd to się bierze i nikt nie wie, kiedy to przyjdzie. I tak samo nikt chory na SM nie wie, co mu przyjdzie następnego dnia. To jest styl życia, z którym mierzymy się na co dzień i to jest po prostu taki hart ducha, bym powiedziała. Jak się o tym dowiedziałam, no miałam tak zwany przypadek książkowy, bo pewnego dnia się budzę i nie widzę na jedno oko. Lekarz, szpital, różne badania, diagnoza i tak dalej. Wtedy miałam jeszcze 15 lat, więc byłam dzieckiem. W ogóle nie do końca wiedziałam, co to jest. Nic o tym nie wiedziałam i nawet bym nie podejrzewała. Oczywiście najbardziej przyjęli się rodzice, ale z tą chorobą skończyłam wymarzone studia. Tego kierunku we Lwowie jeszcze nie było. Jestem magistrem turystyki. Z tą chorobą urodziłam wspaniałą córkę, wyszłam za mąż wcześniej, no i po prostu żyję i cieszę się tym, że teraz tu siedzimy, świeci słońce, jest ciepło, lato i w ogóle no życie jest piękne. Powiem tak, to było dawno, oczywiście byłam dzieckiem, jeszcze no takim gówniarzem, który lubił chodzić po górach.
Od razu słychać, że jesteśmy w Bornym Sulinowie.
Tak, słychać, ale wtedy no jeszcze oczywiście nie zdawałam sobie sprawy, a wręcz nie wiedziałam, nie zastanawiałam się nad tym. Tylko pewnego dnia przyszło zrozumienie, że trzeba cieszyć się tym, co mam i pracować nad sobą, wypracowywać jakby codziennie dostępność tego życia, tak bym to określiła, dlatego że no, choroba w moim przypadku zaczęła bardzo mocno od razu progresować, jak to się nazywa w terminologii medycznej. No i teraz chodzę o chodziku, cieszę się z tego, mam za sobą różne etapy w życiu, ale to nie jest wyrok, z tą chorobą da się żyć. Oczywiście trzeba walczyć o swoje, trzeba walczyć o to, aby mieć możliwość rehabilitacji codziennej, trzeba walczyć w różnych polskich urzędach, bo niektórzy to mają cudowną moc uzdrawiania tego, czego się nie da, bo z tym no, musimy żyć do końca życia, tego nie da się ukryć, nie da się zwalczyć, a przede wszystkim no, tutaj mówimy o sprawności, no i często tracimy tą sprawność ruchową, ale pomimo wszystko jest jednak coś, ta komórka w życiu, która akurat nam pasuje, którą możemy się zająć, którą możemy całym sobą wypełnić i każdy chory na SM stara się właśnie w tym kierunku funkcjonować, żyć normalnie, być może pracować, jeżeli jeszcze ma taką możliwość. Jeszcze będąc w szkole, oprowadzałam wycieczki. Rodzice dali mi w ręce coś takiego jak kurs przewodnika. I to tak poskutkowało na całe życie faktycznie, dlatego że gdy przyszedł moment, że już nie mogłam oprowadzać te wycieczki, no to postanowiłam założyć biuro, które funkcjonowało, jak byli turyści, przyjeżdżali do Lwowa, przecież to jest bardzo piękne miasto i każdy je uwielbia, ale no, jak przyszła wojna, znów trzeba było zmienić fach i w 2014, i teraz w 2022, no i praca, życie i przede wszystkim życie w ruchu. Pracowałam w różnych dziedzinach, nawet jak potrzebne były pieniądze, banalnie mówiąc, no to na słuchawce. Potrafię robić wszystko, mogę sprzątać, gotować, pisać, nie wiem co jeszcze, praca się znajdzie. A dziennikarzem jestem, tak, dlatego że to nie jest zawód. Tego nie da się nauczyć, to trzeba czuć. Nie da się nauczyć na studiach tego. Nie da się tego wyuczyć w szkole. Nie da się nawet, jakby kto przyszedł do studia, po prostu, żeby ktoś mu coś opowiada i ten się uczy i startuje jako dziennikarz. Nie. Bez czucia tego nie będzie.
Czy SM cię ogranicza w twoim zawodzie?
Nie. W żaden sposób. Poza tym ja się nauczyłam korzystać z życia, z tego samego chodzika, czy to w kolejce w sklepie, czy to w kolejce na przykład za którymś wywiadem, bo przechodzę ładnie i mówię przepraszam, no i osiągam swoje.
Marysia jest wyjątkową osobą, aktywną bardzo, działaczką. Bycie aktywnym społecznie oraz zawodowo jest to taki czynnik bardzo pomagający w walce ze stwardnieniem rozsianym. Zadaniem rehabilitacji jest doprowadzenie pacjentów do tego, aby mogli jak najdłużej pracować, jak najdłużej działać społecznie, a Marysia jest przykładem, że pomimo trudności własnych można je pokonywać, pomagać innym i robić rzeczy niemożliwe. To też nie jest tak, że zawsze jest pięknie i kolorowo, ale podziwiam te osoby, że pomimo trudności, ograniczeń tyle dobrego potrafią zrobić.
A może nie pomimo, tylko właśnie dlatego?
Wiele osób mówi, że stwardnienie rozsiane zmieniło ich życie, że przewartościowało i uratowało im to życie, że gdyby nie stwardnienie rozsiane, to by może nawet i poszły nie w tym kierunku, co należałoby, a dzięki chorobie odkryło jakieś talenty, możliwości pomagania, czy też działania udzielania się społecznego. Ale podkreślam, to nie jest łatwa rzecz.
Nie. Nie ma strachu przed jutrem, nie ma strachu przed problemami, dlatego że gdy zaczniemy o tym myśleć, zastanawiać się, co byśmy jutro mogli zrobić, a co już nie będziemy mogli, no to nas zje od środka. A po prostu, tak jak mówię, to trzeba przyjmować pozytywnie, dlatego że przyszło to do nas, trzeba się z tym zaprzyjaźnić i trzeba z tym żyć dalej. To nie jest wyrok. To nie jest coś takiego, czego nie można... Nie powiem przeskoczyć, bo to by było złe, bo tego się nie przeskakuje, ale to nie jest to, z czym nie da się żyć. Bo żyć da się zawsze, żyć trzeba i trzeba się rozwijać, a przede wszystkim no, nie myśleć o tym, co ta choroba może mi zabrać, tylko o tym, co ona może mi dać. Co może dać? Prawdziwych przyjaciół. Eliminuje z grona znajomych tych, kto nie jest nam przyjazny. Sami znikają po prostu. Co może dać? Prawdziwą miłość, dlatego że no, bycie z osobą, z którą jesteśmy po prostu z przyzwyczajenia, no to też w pewnym wypadku zeliminuje. Co może nam jeszcze dać? No, same przyjemności z życia i przede wszystkim no, właśnie tą eliminacją osób, które nas otaczają, ale wręcz nie są nam przyjazne i to jest bardzo ważne, aby taki człowiek mógł się skupić na sobie, na rodzinie, bliskich i na tym otoczeniu, które będzie go napawało pozytywną energią. Nie ma sensu tracić własnego czasu na niewłaściwych ludzi, dlatego że czas to jest to najcenniejsze, czego nie odzyskamy w życiu i to jest to najcenniejsze, czym możemy dzielić się z innymi. Więc jeżeli komuś go poświęcamy, niech to będzie rodzina, umiłowana osoba bądź prawdziwy przyjaciel.
A macierzyństwo? Nie bałaś się, że na przykład w wyniku ciąży może się zmienić twój stan fizyczny na przykład?
Ja wiedziałam, że on się zmieni. Wręcz byłam o tym przekonana, co też się stało, dlatego że też nie zawsze chodziłam o chodziku, a w pewnym momencie poruszałam się na wózku. Ale macierzyństwo jest piękne. Macierzyństwo daje nam tą energię, że powinniśmy bardziej pracować nad sobą, bo mamy dla kogo żyć. Najbliższe plany, no to napisanie doktoratu. Na Polskim Radiu Lwów, na Uniwersytecie Szczecińskim.
Matko jedyna, czy są jakieś granice, jakieś progi, których nie jesteś w stanie przekroczyć?
Granice człowiek sobie sam stawia. I się pod nich jakby podpisuje, się pod nich jakby jakoś tam układa, a ja uważam, że ten świat nie ma granic. Jak nie mogę pójść w góry, no to mogę tam wjechać. Jak nie mogę dojść pieszo do jeziorka, no to zawsze jest samochód. Jak nie mogę czegokolwiek zjeść albo sobie kupić, no to mogę samodzielnie przygotować. Takie mam podejście.
A czy jest coś, czego nie możesz?
Odmówić wywiadu.
A tobie ktoś odmówił wywiadu?
Fajne pytanie, wymagające zastanowienia, ale nie. Nawijam tak długo, aż klient zmięknie. Spałam spokojnie w łóżku i nad ranem obudził mnie telefon. Dzwonił brat z Polski i zaczęli dzwonić inni znajomi, którzy mówią, że wojska rosyjskie wkroczyły na Ukrainę, a ja śpię, nieco o tym nie wiem, myślę, zaraz trzeba będzie zbierać się do pracy, wstawać i dopiero wtedy włączyłam internet i dowiedziałam, co się dzieje. Myślę, no co robić, no mam pracę, no już nie mam, ale to się wkrótce zmieni, ale no trzeba jechać. I wtedy po raz pierwszy usłyszałam syreny. Syreny, które odezwały się w mieście, były zaskakujące dla ludzi, dlatego że nikt nie wiedział, co się dzieje. Nie było komunikatu oficjalnego tam przez głośniki, głoszone w centrum miasta i tak dalej. Przeraził nas dźwięk. Dlatego, że jesteśmy dziennikarzami radiowymi i wiemy, co dźwięk znaczy dla ludzi. Po prostu dźwięk wyjącej syreny, ale jednocześnie na ulicy jadą samochody. I panika w oczach ludzi. Po prostu była taka przerażająca panika. Kolejki do bankomatów, kolejki do sklepów, bo nikt 24 lutego nie wiedział, co się dzieje tak naprawdę, czego się spodziewać, czego oczekiwać. No i wtedy z pracy puścili nas wcześniej do domu. Szef powiedział, że mamy się rozjechać. No i dopiero w domu nastąpiło już jakby przewertowanie tego wszystkiego i pierwsza myśl, a co dalej? Co będziemy robić? I niestety poznaliśmy odpowiedź na to pytanie, co dalej. Będziemy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Będziemy nadal robić to, co robiliśmy. Gdyby nie było audycji Radia Lwów na antenie, w każdą sobotę, jak to się dzieje, to dopiero wtedy wybuchłaby panika. I zdając sobie sprawę z tego, że jesteśmy zobowiązani tym ludziom, którzy nas słuchają, przynajmniej wejście do eteru, krótki komunikat w sieciach społecznościowych na naszej stronie, zebraliśmy się całą redakcją i po prostu no, poprowadziliśmy program. Pierwszy wojenny program 2022.
Drodzy słuchacze, że we Lwowie jest spokojnie, najlepszym udowodnieniem jest to, że pracujemy dziś w studiu dla Państwa wszyscy razem. Także jakoś będziemy koordynować dalej działania. Przepraszamy z góry, że nie możemy odpisywać wszystkim, którzy oferują pomoc. Kochani, jest to naprawdę nierealne w danej sytuacji.
Czy wojna zmieniła w jakiś sposób Twoją sytuację, w ogóle sposób myślenia o życiu, ale też i o chorobie? Wielokrotnie mówiłaś, że we Lwowie nie ma wojny, ale jednak samo poczucie zagrożenia, czy to w jakiś sposób rzutuje na Twoje życie?
Nie, dlatego że ani nie zmieniło podejścia do życia, ani podejścia do choroby, ani nie zmieniło też podejścia do świata. Wiadomo, tak. Trzeba było przeżyć pierwsze dni, a we Lwowie jest wyłącznie chęć życia. Tam się krzyżują drogi tych, którzy uciekają od tej wojny.
Powiedziałaś, że w pewnym momencie we Lwowie zawyły syreny, a pracowałaś akurat gdzieś tam na czwartym piętrze i musiałaś tam zostać, bo zanim byś zeszła na dół, powiedzmy, do jakiegoś schronu, to no właśnie, czy to nie jest ograniczenie?
Nie, dlatego że zawsze mogę zejść, mogę nie zejść, mogę zrobić to, co mi się żywnie podoba. A mówiąc o Lwowie, no wojna powoduje w nas jeszcze bardziej kompleksową energię i taką energię do działania. Dlatego że my będąc w Lwowie możemy pomóc innym, którzy są w obwodach kijowskim, charkowskim, donieckim i każdym innym, bo my mamy więcej szans, więcej możliwości i to powoduje w nas taką kumulację siły, energii, dzięki której po prostu jesteśmy, działamy i będziemy to robić nadal.
Jesteśmy tutaj w Bornym Sulinowie, dlatego że to jest jeden z takich ośrodków, który w sposób taki bardzo kompleksowy prowadzi rehabilitację i to jest taki, jak rozumiem, wielki zastrzyk. Trochę odpoczywacie od dnia codziennego, no bo to są jednak swoistego rodzaju wczasy. No jedzie się gdzieś do ładnego miejsca, tu jest wokół dużo zieleni, ładne miasteczko, no ale oprócz tego ciężko pracujecie.
Powiem ci tak. No, w czasy to chyba odpoczynek nad morzem lub podróż w góry, kto co lubi, nieważne. Ale przyjeżdżając właśnie na takie, w cudzysłowie, w czasy, no to wstań o 6, pójdź na 7 na aerobik, potem możesz zjeść śniadanie, pójdź na terapię ręki, bark, pleców, a potem poćwicz sobie z trenerem personalnym, co najmniej pół godziny. Oprócz tego jest jeszcze coś takiego jak fizykoterapia, to są różne prądy, a potem jeszcze możesz mieć basen, albo też możesz pójść na kryokomory, po czym możesz wylądować na sali ćwiczeń, czyli po prostu w takim centrum, gdzie się ćwiczy, na orbitrekach, atlasach i tak dalej. No w czasy, jak na wczasy przystało. No każdy zdrowy by się troszkę zmęczył, podejrzewam. Ale do takich ośrodków przyjeżdża się przede wszystkim po to, aby wyciszyć się moralnie, odpocząć psychicznie, bo zostawiamy codzienną pracę, obowiązki, których tutaj nie mamy przez te 4 tygodnie i To daje pozytywnego kopa do działania. Oczywiście człowiek wyjeżdża umęczony, ale jak sobie odpocznie w domu i pomyśli, że ten test, który był robiony na początku i przy wypisie, że tam no, za minutę chodzę parę metrów więcej, to jest pozytyw. I tego właśnie oczekujemy. Czy tam, nie wiem, układam cokolwiek ręką szybciej, to też jest pozytyw. A przede wszystkim samym pozytywem jest przebywanie w takim ośrodku, dlatego że są tacy sami ludzie. Każdy ma swoje kłopoty, problemy, każdy rozumie jeden drugiego.
Tworzy się taka bardzo fajna społeczność pacjentów. Nasi pacjenci przyjeżdżając tutaj, to oni się już znają, umawiają się na turnusy, bo tak naprawdę nasi pacjenci też nawzajem sobie pomagają, wspierają się, bo nikt tak nie zrozumie dobrze osoby chorej, jak druga osoba chora na przykład na stwardnienie rozsiane. Mają okazję wymienić się swoimi doświadczeniami, opowiedzieć o tym, jak sobie radzą z chorobą, ale również o tym, jakie mają zainteresowania, co ich cieszy, jak korzystają z życia, ponieważ nasi pacjenci czasami nas zawstydzają, bo naprawdę żyją pełnią życia, robią tak niesamowite rzeczy, że daje nam to dużo do myślenia, czy my rzeczywiście dobrze korzystamy z tych swoich możliwości, które mamy, bo nasi pacjenci pomimo pewnych ograniczeń osiągają bardzo wiele.
Gdy jakakolwiek osoba przyjeżdża po raz pierwszy do tego ośrodka i popatrzy się na inne osoby, które sobie radzą, nieważne czy o chodziku, czy na wózku, czy jeszcze w inny sposób, no to takie osoby zaczynają przewertowywać życie i one po prostu zaczynają żyć i każda taka osoba to jest cenność sama w sobie, bo najważniejsze jest życie ludzkie. No, większej cenności na tym świecie chyba nie ma.
Znajdujemy się teraz na sali kardio z siłownią. Znajdą się tutaj cykloergometry, orbitreki, rotory do ćwiczeń biernych i czynnych, kończyn górnych i kończyn dolnych. Mamy również bieżnię antygrawitacyjną. Jest to bieżnia, która powoduje, że pacjent znajduje się w podobnym środowisku jak w stanie nieważkości, przez co odciążony jest jego organizm i łatwiej wykonać pewne ruchy, ale tutaj chodzi o ruchy lokomocji, czyli pacjentowi łatwiej jest wykonać krok.
Czy to jest to? To jest ta machina i tutaj wchodzi się do środka.
Wypompowane jest powietrze, ustalamy odciążenie, jakie ma być dla danego pacjenta, czy to ma być, nie wiem, 40% odciążenia, czy też 80% odciążenia jego ciała i wtedy uruchamiamy bieżnię. Pacjent porusza się jak po zwykłej, tradycyjnej bieżni, ale w warunkach łatwiejszych, ponieważ to ciało waży mniej i łatwiej mu wykonać ruch lokomocji. Są to ćwiczenia, które stosujemy do reedukacji chodu, czyli poszczególne fazy chodu pacjent trenuje w warunkach takich jak najbardziej zbliżonych do codziennego chodzenia.
Biorę udział w różnych ćwiczeniach, które mi właśnie zapisano w komorze, której się tak bałam, a jest tak wspaniale, te 2 minuty w komorze bardzo szybko mijają. Wchodzi się, prawie wchodzą mężczyźni tylko w samych majtach, no i oczywiście na nosie i na uszach mają coś. Może to są morsy, no nie wiem, ale tam jest tak fantastycznie.
Mogę zajrzeć? Wchodzimy, zrobiło się cicho. Aha, i to jest przedsionek, gdzie jest wyższa temperatura.
Wyższa temperatura, minus 60 stopni, a tu przechodzimy do komory głównej, jest około minus 120, minus 130 w momencie, kiedy ona działa. Jest to terapia zimnem, to ekstremalne, niskie temperatury, jednak jest to suche zimno.
Jest. Czyli aż tak nie boli, bo jak jest wilgoć, to wtedy bardziej odczuwamy zimno.
Tak, tutaj efekt odczuwania zimna jest, jednak nie jest aż tak bardzo taki drastyczny, a efekt terapeutyczny jest bardzo pozytywny tutaj, ponieważ zimno zmniejsza napięcie mięśniowe u osób chorych na stwardnienie rozsiane, dochodzi do takiego efektu rozluźnienia tych mięśni. Jest to jeden z pozytywnych efektów kriokomory, a na naszych pacjentów ma też taki pozytywny efekt w postaci większej produkcji endorfin, czyli poprawia się nastrój, jest więcej energii po wyjściu z kriokomory.
Nazywane hormonami szczęścia, tak?
Tak, dokładnie to hormony szczęścia.
Przede wszystkim to są zajęcia z psychologiem, psychoterapeutą. Tu są dodatkowe zajęcia, na przykład psychosomatyczne, jest socjoterapia, są nawet te misy tybetańskie, przy których można odpocząć, a nawet zajęcia z logopedą, kto potrzebuje. Wszystko jest.
Teraz misy tybetańskie, więc musimy być tak cicho. Bardzo przyjemne. Większość osób bardzo szybko też właśnie zasypia. Zapada w głęboki sen i regeneruje się.
A miejscowość jest piękna, bo są lasy, są różne atrakcje. Można się po prostu przejść po świeżym powietrzu. Można pooddychać powietrzem leśnym, czy też przyjechać się nad jezioro. Słońce świeci, lato na ulicy i z tego też trzeba się cieszyć.
Skąd ty bierzesz tyle energii? Skąd ty bierzesz tyle optymizmu, siły?
I to jest to pytanie, na które nie mam odpowiedzi. Energię od pozytywnych ludzi, od pozytywnych zdarzeń, od tego, że dzień jest piękny, no od wszystkiego, nawet od tego kwiatka, co tu rośnie, od wszystkiego.
To takie tam koniczynka?
Uwielbiam stokrotki, ale rosną tutaj z innej strony. Każdy z nas po ludzku tak po prostu ma gorszy dzień. I to jest normalne. Tak samo my to mamy. I chyba 10 lat temu, może więcej, napisałam taki artykulik krótki. Teraz nie pamiętam całości, nie mogę przytoczyć, ale był pod tytułem 10 sposobów, jak żyć ze snem. Jeżeli czegoś nie możesz, poproś o pomoc. Jeżeli ktoś chce ci pomóc, a nie wie jak, to mu wytłumacz, bo ten człowiek będzie się gubił. Jeżeli masz gorszy dzień, nie możesz przejść, poproś o podwózkę, samochodem, wózkiem, nieważne. Ale otaczaj się wyłącznie pozytywnymi ludźmi i to da ci szczęście i przyniesie kolejny pozytywny dzień. Moim motto życiowym jest tak, że lepiej na starość żałować to, czego się zrobiło, niż tego, czego się nie zdążyło zrobić. W moim świecie.